Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
W kalendarzu poniedziałek to 19 dzień maja 2025 roku, a my zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i witam także moich dzisiejszych gości Piotr Gajecki i Magdalena Derebecka, Holoroad. Witam was serdecznie.
Witamy serdecznie, witam. Dzień dobry.
Pierwsze pytanie. O czym my właściwie mówimy pod marką Holoroad? Co to jest za urządzenie?
Holoroad to taka aplikacja mobilna na iPhone'a, która wspiera osoby słabowidzące w codziennym życiu. I ta aplikacja, którą zaprojektowaliśmy, współpracuje z naszymi własnymi, przez nas zaprojektowanymi, dedykowanymi okularami typu VR. Te okulary dzięki temu, że nie zabierają obwodowego widzenia dla pacjentów, dla użytkowników słabowidzących, mają tak szczególną budowę, że użytkownicy mogą nie tylko widzieć dzięki naszej aplikacji centrum widzenia, ale również tym budowom.
Jasne. Czyli mamy tu do czynienia z połączeniem okularów i aplikacji mobilnej. Jak słyszymy takie hasło, że to są okulary VR, że to są okulary, no gdzieś tam też się pojawia takie hasło, że może nawet inteligentne, no to sobie myślimy, to jedno z drugim jakoś musi się łączyć i to jest moje drugie pytanie. Jak właściwie wygląda połączenie tych okularów z aplikacją? Czy to jest tak, że te okulary mają w sobie też jakąś elektronikę, jakieś urządzenie, które dodatkowo się komunikuje, czy tam, nie wiem, na przykład Bluetooth albo Wi-Fi, czy jakoś inaczej to jest rozwiązane?
A okulary w tym momencie nie mają żadnego połączenia elektronicznego ze smartfonem. Chcieliśmy to zrobić jak najprościej i jak najtaniej. One, okulary po prostu trzymają telefon w jednej pozycji, jak najbliższej oka. Są tak zbudowane, żeby zachować wizję peryferalną osobom niedowidzącym, a z drugiej strony, żeby one były jak najlżejsze, żeby ten sprzęt, który się trzyma na głowie, czyli okulary i telefon, no, ważył jak najmniej, żeby nie był problemem dla użytkowników.
No, wagi smartfona to nie zredukujemy, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali, to w takim razie ile te okulary same ważą?
Okulary same ważą około 50 gramów.
Taki przeciętny smartfon to jakiego rzędu to jest waga? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam.
To jest około 230, ale też musimy pamiętać, że im dalej umieścimy iPhone'a od wzroku, tym ta waga delikatnie będzie się zmieniać, bo mimo wszystko nacisk na części twarzowe będzie się zwiększał. Czyli cała sztuka polega na tym, żeby go umieścić jak najbliżej, żeby te siły się bardzo dobrze rozłożyły.
Czyli żeby te okulary dawały pełnię swoich możliwości, żeby z nich korzystać, to jak rozumiem, po prostu my cały czas w tych okularach, w jakimś uchwycie, musimy mieć telefon. W tym przypadku jest to iPhone. Czy już na Androida również jest planowana jakaś aplikacja, albo może nawet już jest dostępna, czy wycelujecie tylko w iOS-a?
Znaczy, on na pewno będzie dostępna, w tym momencie jeszcze nie jest, ponieważ na Androida jest trochę więcej pracy ze względu na różnorodność telefonów. Jest troszkę ciężej to zrobić, że musieliśmy wybrać i przetarcie się przez iPhone'a było dla nas trochę łatwiejsze. Poza tym, patrząc globalnie i statystycznie, to jednak iPhone'y są częściej używane przez osoby niedowidzące ze względu na prostotę obsługi, świetne wyświetlacze i bardzo dobre kamery.
Mhm. Czyli na razie...
Na pierwszy ogień poszedł iPhone.
Czy tu jest wskazywany konkretnie do współpracy jakiś model iPhone'a, czy tak naprawdę może być jakikolwiek, byle był po prostu z aktualnym systemem operacyjnym?
Jakikolwiek od iPhone'a 7 wzwyż i z takim jak najbardziej aktualnym systemem iOS.
Okej, to teraz, żebym ja sobie to wszystko dobrze wyobraził. Korzystając z tych okularów, wkładamy telefon, jak rozumiem, tak, że kamera, ta tylnia kamera, czy te kamery, bo to już tak naprawdę możemy mówić o zestawie soczewek, które są w tej tylniej kamerze iPhone'a, one po prostu patrzą przed nas, czy tam, gdzie po prostu skierujemy swoją głowę, a ten obraz z tych kamer rzucany jest na soczewkę tych okularów, a potem bezpośrednio jest skierowany do naszego oka.
Tak, dokładnie tak.
W ten sposób.
W międzyczasie oczywiście aplikacja przetwarza ten obraz, czyli ona go może powiększyć, może zmienić kontrast, może zmienić wysycenie barw, może również dodać specjalne obrysy na krawędziach. To jest wszystko według preferencji jego użytkownika. No i wtedy z takim przetworzonym obrazem już ten obraz poprzez oczy pada na nieuszkodzoną część siatkówki, jeżeli mówimy oczywiście tutaj o pacjentach słabowidzących.
No tak, bo do obsługi przez osoby niewidome przejdziemy za momencik, natomiast jak rozumiem, to jest tak, że wtedy, kiedy używamy tych okularów z aplikacją, no to w zasadzie z powodów takich typowo fizycznych, to nie jesteśmy w stanie skorzystać z żadnego innego rozwiązania, czyli tego naszego iPhone'a, no musimy przeznaczyć tylko na korzystanie z okularów HoloRoad, tak?
Tak, generalnie faktycznie, jeżeli nawet my polecamy ze względu bezpieczeństwa, że w trakcie korzystania z naszej aplikacji, to dla bezpieczeństwa jego użytkownika proponujemy, żeby przyłączyć iPhone w tryb nie przeszkadzać, żeby właśnie jakieś dodatkowe wyświetlenia, żeby okno z na przykład dzwonkiem telefonu nie przeszkodziło w trakcie wykonywania jakiejś precyzyjnej czynności.
Okej, okay, czyli te okulary to nie wydają się takim urządzeniem, które możemy nosić cały czas i z nich korzystać, bardziej do jakichś takich konkretnych zadań i konkretnych czynności mi się to wydaje, chyba że się mylę, że zakładacie, że na przykład użytkownik będzie z takim sprzętem spędzał cały dzień, no ale to ogranicza nas bardzo mocno bateria, bo przecież ta aplikacja cały czas musi działać.
Tak, dokładnie tak jak zauważyłeś, to po pierwsze ogranicza nas ta bateria, ale po drugie, nawet jeżeli chodzi o takie nasze czysto okulistyczne, bo ja jestem lekarzem okulistą, no to takie czysto okulistyczne zalecenia, jeżeli chodzi o profilaktykę wzroku, to każda taka czynność właśnie związana ze sprzętem elektronicznym powinna być poprzecielana krótkimi przerwami, mniej więcej półminutowymi raz na 20-30 minut. Natomiast też po takiej pracy z tym urządzeniem trwającym około godzinę też proponujemy zrobienie przerwy przez minimum 15 minut. Czyli tak, nie jest to sprzęt, w którym na przykład osoba słabowidząca będzie w stanie iść sobie przez jakiś obszar przez 5 godzin non-stop. My tego nie proponujemy, natomiast te wszystkie czynności, które może wykonywać w domu, typu obejrzeć swój ulubiony serial, typu rozdzielić leki, zrobić obiad, opłacić rachunki, przejrzeć korespondencję, czy przeczytać książkę, to oczywiście te wszystkie rzeczy absolutnie może wykonywać.
Mm-hmm. Tylko po prostu trzeba pamiętać o tych przerwach, no i też ewentualnie potem o tym, żeby sobie tego smartfona doładować, bo bateria co jak co, ale w dzisiejszych urządzeniach tego typu, no to nie jest jakoś bardzo wytrzymała, zwłaszcza kiedy mamy cały czas odblokowany ekran, a jak rozumiem, to w ten sposób właśnie działa, tak. że ekran cały czas jest odblokowany i ten obraz z kamery gdzieś tam nam się pojawia na soczewkach okularów. To właśnie, to w takim razie, skoro to nie jest coś na użytek taki stały, to pytanie moje kolejne, a same okulary, do czego nam się mogą przydać? Czy one jakoś też jeszcze są w stanie ten wzrok poprawić?
Są to okulary takie typowo VR. Generalnie one same bez aplikacji nie są w stanie ze względu na moc ich soczewek, nie są w stanie współpracować bez tej aplikacji.
To w takim razie dla jakiej grupy osób z jakimi problemami ze wzrokiem HoloRoad może okazać się przydatne?
Gdy my zaczęliśmy nasz projekt, to było 6, prawie 7 lat temu, to głównie myśleliśmy o osobach słabowidzących z utratą centralnego pola widzenia. Czyli w tą grupę osób wchodzą osoby ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanymi z wiekiem. Oczywiście cała grupa osób z retinopatią cukrzycową, z tą właśnie tą formą bardziej dynamicznie przebiegającą, czyli proliferacyjną, z obrzemkiem plamki związanym z cukrzycą, ale również z wrodzonymi chorobami siatkówki, takimi jak dystrofie plamki, jak choroba Besta, choroba Stargarda, retinitis pigmentosa. Również mieliśmy pacjentów, którzy mieli toksyczne, polekowe, ale również pourazowe uszkodzenie plamki żółtej. No i oczywiście jeszcze grupa osób z wrodzonymi infekcjami, takimi właśnie jak przejście różyczki, czy toksoplazmozy ocznej w trakcie wczesnego dzieciństwa lub też ciąży. Później, teraz już oczywiście mamy również funkcję dla pacjentów bardzo słabowidzących i niewidomych, natomiast głównie ten projekt rozpoczynaliśmy z myślą o osobach z uszkodzeniem centralnego pola widzenia. Uszkodzenie centralnego pola widzenia to jest wtedy, kiedy centralnie nasz pacjent, nasza osoba słabowidząca, widzi zazwyczaj opisują to jako ciemną plamę. Mhm. Albo rozmazaną plamę centralnie, natomiast obwodowo, czyli po swojej stronie prawej, po lewej, bokami, generalnie całkiem nieźle te osoby jeszcze sobie czasami radzą, tak? Natomiast trudno jest im zrobić takie rzeczy bardzo dokładne, jak właśnie dawkowanie leków, dawkowanie insuliny, rozwiązywanie krzyżówek czy czytanie książek, tak? Te rzeczy wymagają niestety, ale lepszego widzenia centralnego i my dzięki naszej aplikacji jakby im to możemy nieco polepszyć.
Mm-hmm. I w jaki sposób? Co tak z perspektywy takiej osoby, która założy te okulary, się dzieje? Jak to wygląda? To poprawienie jej widzenia.
Generalnie jest cały proces. Tak naprawdę my zajmujemy się, można to nazwać, że rehabilitacją wzroku. Rehabilitacja wzroku polega na ćwiczeniu i rozwijaniu umiejętności posługiwania się właśnie tym resztkowym widzeniem. Jej celem jest zwiększenie skuteczności wykorzystywania tego widzenia w codziennym funkcjonowaniu, czyli w codziennych czynnościach. Część być może słuchaczy kiedyś musiała mieć rehabilitowaną nogę czy rękę po złamaniu. Chodzi o jej sukcesywność, chodzi o jej częstość wykonywania tych ćwiczeń. Same ćwiczenia polegają po prostu na jak najczęstszym korzystaniu z urządzenia. Czyli na przykład bierzemy urządzenie po to, aby przeczytać jakiś krótki tekst na przykład w gazecie, a po to, żeby przygotować sobie sztuczce na stole, ułożyć je przygotowując obiad. Następnie na przykład przejść kilka kroków między kuchnią a salonem, a w swoim końcu na przykład obejrzeć bardzo krótką jakąś reklamę czy za krótki program w telewizji. I tak każdego dnia sukcesywnie robimy coraz więcej i więcej, coraz więcej czasu poświęcając na te czynności. Oczywiście z założeniem, że robimy te regularne przerwy. W tym czasie nasz wzrok się rehabilituje, czyli nasza wzrasta możliwość widzenia pozaplamkowego, bo przy uszkodzeniu centralnego pola widzenia centralnym punktem jest nasza plamka żółta, ale u tych osób, u tych użytkowników naszych, u pacjentów jest uszkodzona i zastępuje ją, jej działanie zastępuje obwodowa, nieuszkodzona część siatkówki. I my pracujemy właśnie nad tym, żeby ta obwodowa część siatkówki przejęła jak najwięcej funkcji plamki żółtej. I dzięki temu właśnie pacjenci będą wraz z czasem stosowania naszego sprzętu widzieli coraz lepiej. I to się potwierdza w naszych badaniach, ale nie tylko w naszych badaniach, bo również w badaniach firm dla nas konkurencyjnych. Generalnie jest to taka metoda, która jest uznawana już od jakiegoś czasu.
Ale to jest tak, że ten wzrok rzeczywiście się poprawia, czy my po prostu z tych resztek, które mamy, uczymy się skuteczniej korzystać?
Tak, uczymy się z nich skuteczniej korzystać, tak? My uczymy się poprawiać swoją jakość życia, zwiększać bezpieczeństwo, oczywiście pewność siebie, dzięki temu, że nauczyliśmy się korzystać z tej obwodowej części siatkówki. Te obwodowe widzenie, te tak zwane ekscentryczne wtedy, prawda? Ono nam będzie wraz z czasem się dalej budowało, czyli my musimy pracować na to, aby tak jak ta noga wyrehabilitowana, żeby nasz wzrok również coraz lepiej funkcjonował. Ale oczywiście nie jest to tak, że poprawia się sama ostrość widzenia bez tego sprzętu rehabilitacyjnego, czyli w naszym przypadku koloru. To jest tak, że po prostu my jesteśmy coraz bardziej do tego widzenia przystosowani i coraz lepiej umiemy z nim sobie radzić.
proponuję, żebyśmy odebrali telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
Cześć wam, Grzegorz.
Cześć Grzegorze, słuchamy.
Witamy.
Tak, właśnie tak zaciekawiło mnie akurat to, te okulary. No właśnie mi przypominają, no ja pamiętam kiedyś, no też trochę lepiej widziałem i się zainteresowałem się VR. To jest podobne do tego, jak kiedyś kupiłem takie okulary VR, do których się telefon się wkładało, no i to około 50 zł kosztowało, ja pamiętam, i no bo chciałem oglądać filmy 360. No i to właśnie tak wyglądało tu. Ja myślę, że tu będzie technologia trochę lepsza, co nie? I tak dalej. No i teraz właśnie mam pytanie, bo ja jestem osobą jakby... no na jedno oko widzę jakby no tak, no powiedzmy w miarę, a na drugie od urodzenia no prawie nic. No i tutaj się zastanawiam, czy te okulary z tym smartfonem jakby to działały przy osobach jednoocznych. No i na przykład nie wiem, czy przy poruszaniu się w nocy, czy no bo jeśli chodzi o Androida, to dopiero później będzie, bo na razie to jest na iOS-a, co nie? No to, tego, ale,
tak, tak, tak.
Tak, ale właśnie zastanawiam, bo czy to jest pod oba oczu, czy jakby, no, czy jak ktoś ma jedno oko w miarę sprawne i jakby to działało właśnie w takich różnych sytuacjach, nie wiem, chodzenie po mieście, nie wiem, w szary dzień albo w nocy nawet, czy to można coś sobie poustawiać.
No tak, to może ci spróbuję odpowiedzieć. Generalnie faktycznie masz rację, absolutnie tak, bo okulary VR na początku, ich historia jest taka, że była wykorzystywana i ta technologia była rozwijana w wojsku. Następnie ona się przedostała do rozrywki, więc faktycznie był taki moment, kiedy był taki boom na te okulary, jeżeli chodzi właśnie o filmy, gry, kiedy właśnie można było jakby być w tym świecie właśnie VR-owym. Natomiast my w porównaniu do tych okularków, które prawdopodobnie ty miałeś na sobie i które prawdopodobnie przylegały do zarówno twojego nosa, policzków i czoła, jakby one zabierały tobie cały ten obszar widzenia swojego własnego, prawda? Właśnie na tym one się opierały. One właśnie miały cię wprowadzić w ten sztuczny świat. Nasze okulary są nieco inne, ponieważ one nie zabierają nam tego widzenia i wrażenia, że nadal jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, w prawdziwym świecie. Nadal obwodami możemy normalnie widzieć, tak jak do tej pory, my tego nie zabieramy. Właśnie dlatego, że wiedzieliśmy od naszych już wcześniej użytkowników, przeprowadzaliśmy wiele badań na ten temat i wiedzieliśmy, że zabieranie tego obwodowego pola widzenia to nie jest to, co osoby słabowidzące lubią. Tak? Generalnie one bardzo lubiły właśnie widzieć to resztkowe widzenie obwodowe. Więc tutaj jakby tym się różnimy zdecydowanie i to jest ta pierwsza główna rzecz. A jeżeli chodzi o osoby słabowidzące, na jednooczne, jakby, tak? Czyli jedno oko jest słabowidzące albo nawet w stopniu głębokim zupełnie niewidome, a drugie oko ma całkiem niezłą ostrość wzroku, no to tutaj już niestety odpowiedź nie może nie być taka prosta, ponieważ to wszystko zależy od twojej ostrości widzenia. Generalnie osoba słabowidząca, tak według już wszystkich według Światowej Organizacji Zdrowia i według medycznych statystyk, to jest pierwsza osoba, której widzenie pomimo zastosowanej najlepszej korekcji i wszystkich możliwych dostępnych metod leczenia nie wystarcza na wykonywanie jej codziennych czynności, tak? Na przykład rozpoznawanie twarzy, na chodzenie do sklepu, rozpoznawanie się własnymi pieniędzmi. Więc tutaj już są takie punkty, na które każda osoba powinna sobie odpowiedzieć. A jeszcze tak technicznie rzecz mówiąc, to każda widząca teoretycznie jest osobą, która widzi poniżej 0,3 obuocznie. Czyli to jest druga sytuacja, jeżeli byłeś ostatnio na jakiejś kontroli u swojego okulisty, to na pewno też byłby ci w stanie powiedzieć, jak dobra jest twoja ostrość wzroku obuocznie. No i to wszystko jest do sprawdzenia. Tak naprawdę mieliśmy kilka osób właśnie z uszkodzeniem tylko jednego oka. No i te osoby potrafiły znaleźć część profili albo część ustawień dla nich owszem pomocny, ale jednak ze względu na to, że to całkiem nieźle u nich pracowało, to stwierdzały, że nie jest to sprzęt, którego by chciało używać jakby na stałe.
Nie, też jeszcze czy, można zastosować to oko lepsze, trzeba by po prostu zasłonić, bo tutaj rzeczywiście mogą być różne doznania. A wracając jeszcze do tego drugiej części pytania, jeżeli chodzi o noc, to zależy od telefonu. Te najnowsze modele iPhone'a, tak sprzed kilku lat, mają świetne kamery, które bardzo dobrze działają w nocy. Wiadomo, jak jest zupełnie ciemno, no, będzie gorzej, ale przeważnie jakiś źródło światła jest, także to ten obraz jest bardzo dobrze poprawiony.
Tak, generalnie faktycznie, jeżeli będzie bardzo, bardzo ciemno, to kamera może mieć problemy jakby z przetworzeniem tego typu obrazu. Natomiast ja bym tak powiedziała nawet, że być może moglibyśmy wejść z naszą funkcją inteligencją. Czyli nasz system głosowy być może byłby w stanie na głos powiedzieć tobie, co widzi przed sobą.
Okej, Grzegorzu, czy jeszcze masz jakieś pytania?
No nie, w sumie. No bo tak, bo chodzi, no bo jak na jedno oko widzę tak w miarę, a na drugie no w sumie wcale, to myślę, że się też no jakoś by się dał. A no i cena jaka, oczywiście, no. Jaka by była. No i to wszystko.
Cena jeszcze jest do końca do ustalenia. Teraz cenę dopasowujemy do rynku polskiego, ponieważ my weszliśmy w pierwszej kolejności na rynek w Holandii i subskrypcja aplikacji w Holandii wynosiła 99 euro.
400 zł.
Myślę, że na polski rynek ona będzie mniejsza, ale w tym momencie jeszcze do końca ustalamy, bo trwają jeszcze rozmowy z kilkoma punktami. Niemniej jednak na Holandii taka była cena, w Polsce powinna ona być mniejsza.
Okej, Grzegorzu, to w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon i do usłyszenia. Teraz mam takie pytanie kolejne do was a propos w ogóle rozwoju Holoroad, bo jak wczoraj zrobiłem sobie taką kwerendę w Google'ach i poszukałem informacji na wasz temat, to no muszę powiedzieć, zresztą jak też i wspomnieliście o tym, to nie jest urządzenie, czy nie jest technologia, z którą jesteście od wczoraj, bo to było tak, że w 2017 roku w kilku miejscach, między innymi w serwisie o technologiach wirtualnej Polski, się pojawiały informacje o Holoroad. Była taka informacja, że już za miesiąc będzie dostępne w sprzedaży. I co się stało?
Stało się wiele rzeczy. Przede wszystkim wydłużanie czasu projektowania sprzętu medycznego zależy od bardzo testów medycznych. Zależy od technologii, zmieniającej się technologii. Myślę, że może tamte informacje były lekko niepoprawne. Myślę, że to w żadnym wypadku w 2017 roku nie wierzyliśmy, że będziemy za jakiś miesiąc na rynku, bo to było nie do zrobienia. Ale była jedna rzecz, którą w 2017 roku robiliśmy, to był tylko software i opieraliśmy się na okularach zewnętrznych. Mieliśmy model okularów z dobrymi szkłami, które używaliśmy do testów, niemniej jednak one były bardzo toporne i użytkownicy zdecydowanie ich nie lubili, poza tym one również zabierały tą wizję peryferalną. Więc w pewnym momencie zdecydowaliśmy się na krok, żeby nie wypuszczać samego software'u, tylko na to, żeby zaprojektować własne okulary, które będą jedyne na rynku w takiej formie. I no, projekt sprzętu, hardware'u, no to jest duże wyzwanie i to nam zabrało dużo czasu. W międzyczasie jeszcze musieliśmy zrobić taki bardzo duży update software'u, bo technologia też nie stała w miejscu, to też się ciągle ewoluowała. Także było bardzo dużo etapów, aż znowu doszliśmy do momentu, gdzie był COVID, który nas zupełnie zastopował, bo też trzeba pamiętać, że prace takie latami trwające nad sprzętem medycznym, one bardzo dużo kosztują. To są naprawdę duże budżety opierające się przeważnie o inwestorów, czy to prywatnych, czy instytucje, ale na to potrzebny jest duży budżet. I zawsze był z tym problem. Zawsze z budżetem był problem, zawsze musieliśmy naprawdę się napracować, żeby ten budżet zebrać. Że wszystkie te warunki powodują to, że mimo wszystko czas się wydłuża, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze coś można poprawić, zawsze coś można zrobić lepiej. Ale w końcu doszliśmy do tego etapu, że wypuściliśmy to w tej formie.
Czyli tak naprawdę to przez tych kilka lat, kiedy rozwijaliście HoloRoad, to mieliście też taką drogę, z której musieliście zawrócić, bo okazało się, że to jednak nie jest ta ścieżka, którą najoptymalniej będzie podążać, czyli nie okulary jako odrębne urządzenie, czyli a bardziej coś, co zintegruje się po prostu ze smartfonem.
Tak, no my przetestowaliśmy bardzo dużo okularów różnych firm, bardzo dużo tych systemów wiarowych do noszenia telefonu i tak naprawdę żaden z nich nie był wystarczający, żaden z nich nie był optymalny do tego, żeby grupa osób niedowidzących była zadowolona z jego użytku, bo każdy ten sprzęt w tamtych czasach, również teraz, on po prostu zabiera wizję peryferalną i powoduje, że jest się odciętym od z rzeczywistości zupełnie.
Na stronie...
No i dodatkowo jeszcze już samo projektowanie hardware'u opiera się o bardzo dużo prototypów. Zrobiliśmy chyba do tej pory zrobiliśmy przynajmniej 8 prototypów, które musiały być przetestowane, poprawione, znowu przetestowane i kolejne
właśnie, prototypy. Tak, to był kawał naprawdę ciężkiej pracy.
Kiedy mówimy o testach, to ile osób tak średnio na przykład testuje taki prototyp?
My od początku testów, które zaczęliśmy robić właśnie łącznie na aplikacji i na, tak jak właśnie Piotr mówił, na prototyp naszych okularów, przetestowaliśmy już sporo ponad 100 osób. Czyli to są osoby, które różne testy przechodziły, bo zarówno testowaliśmy aplikację pod kątem widzenia, sposobu właśnie poprawiania widzenia u jego użytkowników, ale również testowaliśmy u tych użytkowników pod kątem wygody użytkowania samych okularów. Czyli nam też zależało jakby na tym, żeby okulary były jak najbardziej komfortowe. Czyli żeby ich używanie było dla tego noszącego je, było jak najbardziej wygodne. Ale to jest już tak sporo ponad 100 osób. I robiliśmy te testy zarówno w Polsce, w Holandii, jak i na Malcie.
No, czyli w kilku miejscach
tak naprawdę.
A jeżeli chodzi o HoloRoad w ogóle jako projekt, to celujecie właśnie w ten rynek przede wszystkim zagraniczny? Jaki jest obecnie status?
Na nieszczęście sprzęt związany z całą okulistyką jest bardzo drogi. I na początku, z tego względu, że nasz początek był w Polsce, ale de facto takim startowym miejscem dla nas było, jak dostaliśmy się do takiego programu akceleracyjnego na Malcie. I to zapoczątkowało taką chęć zostania gdzieś w tych rejonach. No tam mieliśmy bardzo dobre połączenie z rządowymi agencjami, z grupą pacjentów również. Było też dostępne finansowanie. No, ogólnie na tamte czasy byliśmy bardzo zadowoleni, bo w Polsce jeszcze tak to dobrze nie działało. Więc Malta dała nam taki naprawdę mocny start, ale to był 2018 rok już. I tak naprawdę do Polski, oprócz tego, że część zespołu oczywiście jest tutaj, no i Magda też przeprowadza testy, de facto do tej Polski nie wróciliśmy. Także było założenie, plus jeszcze mamy oczywiście naszych inwestorów, którzy to są firmy zagraniczne, więc im bardziej zależało na wejściu na ten rynek zachodni. Aczkolwiek jesteśmy teraz w Polsce i powiem szczerze, że po dużej ilości spotkań, po konferencjach optycznych jest bardzo duże zainteresowanie. Także cieszymy się i na pewno tutaj w Polsce zostaniemy.
To w takim razie teraz moje kolejne pytanie. Zaglądam sobie na stronę holoroad.eu, czyli na stronę waszego projektu, urządzenia, i widzę tutaj taką informację, że Holoroad to jest urządzenie medyczne. Tu mamy taki nawet konkretny numer tego urządzenia, UMDNS 37485. I moje pytanie jest, co to oznacza w praktyce, że dane urządzenie jest urządzeniem medycznym. Czym to się różni od tego, że ktoś by zaprojektował sobie po prostu jakieś okulary i włożył tam smartfona?
A czy przede wszystkim użytkownik nie miałby żadnej gwarancji, że jest to bezpieczne? Faktem, że nasze urządzenie medyczne jest tak zwanej klasy pierwszej, czyli ono jest nieinwazyjne. Jest to de facto deklaracja poparta badaniami medycznymi, że ono nie szkodzi, a jeżeli by szkodziło w pewnych warunkach, to też musimy to zadeklarować. Także przede wszystkim to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, że ten produkt został przetestowany, został sprawdzony i został dopuszczony na rynku z informacją, kiedy ewentualnie może coś się stać.
To ja tak zapytam przewrotnie, bo tak mówisz samo, Piotrze, o tym, że ta deklaracja wspomina o tym, że urządzenie nie szkodzi i że to jest gwarantowane, że ono nie szkodzi. A czy jest jakaś gwarancja, że pomaga w jakichś określonych przypadkach?
My gwarantujemy, że pomaga. Okay. Nasze testy wykazały, tu Magda zaraz opowie, w jakich przypadkach to pomaga zdecydowanie. A jeszcze wracając tylko do tych szkodliwych aspektów, tutaj chodziło głównie o to, że każde urządzenie VR-owe może powodować na przykład zawroty głowy na początku. Nie wszyscy ludzie mogą radzą sobie od początku z tym. Tutaj rzeczywiście musi być trening i było tak zawsze z urządzeniami VR-owymi, że szczególnie te, które są zamknięte, które są odłączone od rzeczywistości, że dla jakiejś małej grupy użytkowników one były ciężkie do przejścia. Ciężkie właśnie z tego powodu, że były jakieś zawroty głowy, czasami nudności, a raz na ileś tam tysięcy przypadków pojawiało się przypadek epilepsji na przykład. Ale to nie jest to charakterystyczne dla naszego urządzenia, ale dla grupy urządzeń związanych z wirtualną rzeczywistością.
A w przypadku Holoroad udało się to wyeliminować, czy też może to mieć miejsce w jakichś konkretnych przypadkach?
Znaczy udało to się wyeliminować na takiej zasadzie, że ono jest otwarte, to urządzenie jest otwarte, czyli mamy tą wizję peryferalną, czyli jesteśmy połączeni ze światem i nasz mózg lepiej sobie radzi w takim przypadku niż bylibyśmy zupełnie w takim świecie augmented reality.
Jasne.
Rzeczywistości augmentowane. Mhm.
Magdo, to w takim razie co z tymi przypadkami, w których na pewno Holoroad pomogą?
To ci powiem, że w medycynie na pewno nie można niczego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, bo to jest właśnie sprzęt medyczny. Natomiast faktycznie nasze badania wskazują, że w większości przypadków pacjentów z takim ciężkim uszkodzeniem plamki żółtej, czyli w większości mieliśmy pacjentów właśnie z chorobą Stargarda, z AMD, czyli z wyrobieniem plamki związanym z wiekiem i z powikłaniami cukrzycowymi, te urządzenie pierwsze poprawiało ostrość widzenia, czyli pacjenci posiadając to urządzenie potrafili czytać litery z tablicy Snellena, bo to były testy medyczne, ja musiałam się odnosić do pewnych tablic, takich powszechnie uznanych jako pomiar w okulistyce. I oni w naszych okularach mogli czytać litery mniej więcej, średnio o 30% mniejsze, niż bez okularów, bez naszych okularów, swojej własnej korekcji. No i ta sytuacja miała miejsce zarówno w czytaniu liter do dali, jak i do bliżej. Ale oprócz tego mierzyliśmy im również czas takiego czytania tekstu do bliżej. I się okazało, że nie dość, że użytkownicy z koloru mogli czytać tekst o wiele mniejszy, czyli drobniejsze literki byli w stanie przeczytać, to jeszcze po 4 tygodniach użytkowania naszego sprzętu ten czas czytania tego właśnie mniejszego tekstu był również o 30% poprawiony w stosunku do badania pierwotnego. Czyli tutaj absolutnie wiemy, że to jest taka rzecz, którą możemy zmierzyć i na 100% możemy powiedzieć, że w ten sposób on pomaga osobom słabowidzącym.
Jasne. To w takim razie teraz porozmawiajmy może o sztucznej inteligencji, która jest zaszyta w aplikacji HoloRoad. Na co ona pozwala, bo tam jest, jak rozumiem, jakiś asystent, który też jest w stanie nas wspomóc.
Tak, jest budowany podstawowy asystent, który ma dość szerokie funkcje, bo zaznaczałem, że jest to wersja podstawowa. On potrafi opowiedzieć przestrzeń znajdującą się przed użytkownikiem. Po zadaniu pytania o opis przestrzeni, sztuczna inteligencja wyłapie tak naprawdę wszystkie szczegóły, także jest w stanie opisać w szczegółach, co się znajduje przed osobą.
I jak na razie, jak rozumiem, po angielsku, tak?
Jak na razie, tak. Tak, na razie jest to po angielsku, tak. Oczywiście będzie wersja polska w przyszłości, jeszcze w tym momencie nie mogę zdeklarować konkretnej daty, a na pewno będzie, bo sam AI zmienia się bardzo szybko ewoluuje i co miesiąc praktycznie jest nowsza wersja. I to na pewno będzie, to mogę obiecać, że to będzie. Jeszcze wracając do drugiego aspektu, to jest czytanie. Funkcja sztucznej inteligencji jest w stanie po zapytaniu ma odczytać każdy tekst, czy to będzie książka, czy to będzie rachunek telefoniczny. I tego czytania są dwie funkcje też, bo albo czyta suchy tekst, który jest przed użytkownikiem, albo zbiera informacje, co jest w tekście i opowiada, redaguje ten tekst. Także tutaj też można sobie to wybrać.
Czy ten model sztucznej inteligencji, z którego korzystacie, to jest model, który działa lokalnie na urządzeniu, czy wymaga połączenia z internetem?
Wymaga połączenia z internetem. To zawsze idzie do serwera, bo to na urządzeniu to nie ma szans tego zrobić.
Okay.
Jest taka olbrzymia baza, to jest taka olbrzymia baza danych, że to urządzenie, samo urządzenie by nas bardzo ograniczało.
To w takim razie czym różni się wasze rozwiązanie od tego, co nam na przykład są w stanie zaproponować inne aplikacje tego typu, chociażby takie jak Envision, jak no w tym momencie nawet Be My Eyes, czy po prostu ChatGPT, któremu możemy wysłać zdjęcie?
No przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o ChatGPT, to ChatGPT nie poprawi, czy nie zrehabilituje wzroku. Tak? To mówimy o osobach niedowidzących, których de facto jest 85% tej całej grupy osób z niedowidzeniem lub brakiem wzroku. Więc tu już mamy przewagę nad chatem GPT czy nad Orkanem, że my dajemy obraz. Dajemy obraz i obraz jest w stanie przeprowadzić jakąś część rehabilitacji.
Czyli oprócz tego, że mamy ten tekst, który nam się gdzieś tam, powiedzmy, będzie rozpoznany przez to oprogramowanie, z którego korzystacie, to również użytkownik ten tekst widzi przed sobą, oprócz tego, że jest mu odczytywany, tak?
Tak, oczywiście.
Tak. No.
My generalnie mamy również taką pomoc przy czytaniu dla pacjentów słabowidzących, czyli mamy taką właśnie funkcję czytania, jeżeli pacjenci jeszcze potrafią zrobić to samodzielnie, dzięki powiększeniu tekstu i jego stabilizacji, czyli tutaj również my wzięliśmy pod uwagę ewentualną drżenia rąk czy drżenia głowy, czyli możemy go stabilizować przed okiem użytkownika i on może przeczytać go sam. Natomiast jeżeli stwierdza, albo jeżeli jest to ten typ użytkownika, który już nie może czytać, nie daje rady czytać, no to z poleceniem głosowym wyda komendę naszemu asystentowi i asystent przeczyta to sam. Natomiast cały czas użytkownik może go sobie śledzić ewentualnie.
Poza tym nawet taka drobna funkcja w tym kontekście, że no, chat GPT, Michał, nie znajdzie ci książki na przykład na jakimś stole, prawda?
To znaczy, no, zależy od o czym mówisz, w jakim kontekście, czy na przykład jeżeli będę chciał, jeżeli dajmy na to włączę ten tryb wideorozmowy i będę go pytał, a gdzie jest książka, gdzie mam ją znaleźć, no to w tym momencie on mi ją prawdopodobnie znajdzie. Natomiast generalnie problemem z tym w ogóle ze sztuczną inteligencją i z tekstem, i to jest rzeczywiście problem. Pytanie, czy wy jakoś uporaliście się z tym, jest to, że po prostu ta sztuczna inteligencja zwyczajnie potrafi halucynować. Jeżeli to nie jest takie typowe OCR, optyczne rozpoznawanie znaków, to może się na przykład czasem pojawić sytuacja taka, w której, ja tu mówię w kontekście jakichś tam moich testów z czatem GPT i zresztą nie tylko moich, że na przykład robię zdjęcie jakiejś etykiety albo jakiegoś dokumentu, który do mnie przyszedł i w tym momencie nagle się okazuje, że on czyta zupełne bzdury i dokłada sobie tekst, którego w takim dokumencie nie ma. Pytanie, czy udało wam się jakoś rozwiązać ten problem?
Wiem, o czym mówisz, bo faktycznie chat GPT wielokrotnie wprowadził mnie w pole. Natomiast jeżeli chodzi o naszą aplikację, nie zdarzyło mi się taka sytuacja, jak mówisz, aczkolwiek no tutaj jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, to już pewnie Piotr powiem.
Od strony technicznej jest to bardziej OCR i on zdecydowanie po naszych tekstach on się nie myli. No nie robi rzeczywiście tych pomyłek. Z tym, że musisz pamiętać, że ta sztuczna inteligencja, to te sieci neuronowe, one są cały czas rozbudowywane i one w pewnym momencie będą się mylić znacznie mniej. Także ja myślę, że tutaj to jest tylko kwestia czasu i to krótkiego czasu, zanim te błędy zostaną wyeliminowane. Ale nasz rozpoznaje znaki, tekst bardzo dobrze. Na żadnym tekście nie wypadło rzeczywiście jakieś sytuacje absurdalne, żeby albo odczytał coś właśnie, co zupełnie nie miało sensu. To się jeszcze nam nie zdarzyło. A również no, my między sobą to testowaliśmy to bardzo długo. I, no, ja nie pamiętam sytuacji, żeby rzeczywiście coś się stało takiego, o czym mówisz.
Takie rozwiązanie mogłoby być też całkiem fajną opcją dla osób niewidomych, no ale właśnie dochodzimy do kolejnego mojego pytania. To kiedy aplikacja HoloRoad zacznie w końcu być dostępna dla voiceovera? Bo kiedy zobaczyłem waszą informację o okularach, która się pojawiła w grupie Niewidomi, Niedowidzący Bądźmy Razem, no to stwierdziłem, że okej, poszukam sobie aplikacji w App Store, zainstaluję ją sobie, zainstalowałem i jakież było moje zdziwienie, zdecydowanie negatywne, kiedy po odpaleniu aplikacji nagle się okazało, że po prostu tam absolutnie nic nie jestem w stanie odczytać. Jakimś cudem byłem w stanie zarejestrować sobie konto za pomocą tej opcji zaloguj z Apple, natomiast to było w zasadzie tyle z takich rzeczy intencjonalnych, które byłem w stanie zrobić, bo po wejściu do aplikacji no to absolutnie nie jest czytane nic, VoiceOver kompletnie milczy w tym momencie i no jeżeli ktoś z osób niewidomych chciałby skorzystać, albo w ogóle nawet przetestować sobie, no co to jest, jak to działa, to na ten moment dla osoby niewidomej nie jest to dostępne w ogóle.
Wiesz co, bo założenie było troszeczkę inne. Przede wszystkim założenie było takie, że będzie to urządzenie dostępne w punktach optycznych i pierwsze takie doświadczenia z tym sprzętem będą pod okiem kogoś, kto się na tym zna. Dlatego być może, że to zostało przeoczone w tym sensie, że sama strategia kontaktu z użytkownikiem tego pierwszego była zupełnie inna. Ale jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie uwagi. Tak samo mamy na stronie, mamy swój mechanizm do wysyłania nam wiadomości i zbieramy każdą taką informację, bo to jest dla nas ważne, żeby my to robimy dla was, a nie dla nas. Także my przykładamy dużą wagę do tego, że do wskazówek i do uwag, jakie użytkownicy nam przysyłają. I to na pewno będzie zrobione, że to jest jeszcze na górze listy, a lista jest długa.
No, domyślam się, bo aplikacja, ile już wersji takich opublikowanych gdzieś tam ma w App Store? No, nie ma chyba jakiejś długiej historii, prawda?
Wiesz co? Nie. W App Store to jest, tak de facto to jest taka pierwsza wersja, która rzeczywiście działa w takiej dobrej, podstawowej wersji. My tych aplikacji to zbudowaliśmy gdzieś, nawet nie wiem, czy to się zamknie w setce. Ale to jest taka pierwsza wersja, która jest naszą podstawową wersją. Została ona oceniona, że właśnie pod kątem użytkownika, który przychodzi do punktu optycznego i zapoznaje się z tym urządzeniem tam i później zabiera je do domu, no ona była wystarczająca.
Też zresztą z tego opisu, który dziś przedstawiliście w audycji, ja wnioskuję, że to przede wszystkim jest rozwiązanie jednak dla osób, które posługują się wzrokiem. Bo to nie jest rozwiązanie dla osób niewidomych, no bo osoba niewidoma nie będzie korzystała z okularów i ze smartfona jednocześnie. Co najwyżej to może być takie połączenie, że gdzieś tam powiedzmy te okulary mogą być jakimś no, urządzeniem do noszenia tego smartfona, ale my nie wykorzystamy tej opcji, że one po prostu nam rzucają gdzieś tam ten obraz z kamery na siatkówkę oka, bo w moim przypadku to po prostu nic by nie dało.
To masz rację, aczkolwiek my już pracujemy nad taką najnowszą wersją sztucznej inteligencji, gdzie tu będziesz miał takiego personalnego asystenta de facto. Więc on będzie z tobą prowadził dialog. Więc jeżeli będziesz chciał trzymać telefon w ręku, oczywiście to możesz. Ale żeby wiesz, poruszać się czy coś zrobić, myślę, że jeżeli masz wolne ręce, trochę ci to ułatwia. Poza tym no, też kierujesz głową i łapiesz kierunki. Także tu do końca bym się z tobą nie zgodził, bo jeżeli rzeczywiście będzie ten asystent bardzo zaawansowany, który de facto będzie miał głos jak człowiek i będzie w stanie ci odpowiedzieć na każde pytanie i dodatkowo jeszcze pociągnąć rozmowę na każdy temat, Będzie może to troszeczkę inaczej wyglądało.
No pytanie, czy na przykład w przypadku osoby niewidomej całkowicie lepszym rozwiązaniem nie okazałyby się chociażby na przykład właśnie takie okulary jak to, co proponuje Meta z Ray-Banem, gdzie możemy na przykład za ich pomocą połączyć się, dajmy na to, z kimś z użyciem WhatsAppa czy Messengera i w takim przypadku no, one robią jakby za kamerę, dzięki której po prostu to wszystko, co byśmy my widzieli, to widzi jakaś osoba, która jest z nami na łączach. Natomiast, no wiadomo, ja jestem bardzo ciekaw tego, co pokażecie, jeżeli chodzi o tego asystenta, bo to no myślę, właśnie, że jeżeli ten interfejs byłby fajnie dostępny, ale no tu to jest słowo klucz, no to musi po prostu działać z voiceoverem.
Tak, ja się zgadzam z tobą i no też musisz, wiesz, trzeba wziąć pod uwagę, że nawet te okulary Ray-Ban Mety nie mają takich funkcji, jak my mamy. Oni nie będą w stanie zogniskować tego dobrze, nie będą w stanie wyliczyć krawędzi, czyli to już mówię o osobach niedowidzących z takim dużym ubytkiem wzroku, a jeżeli chodzi o osoby zupełnie niewidome, to wiesz, ciężko jest porównywać naszą firmę z możliwościami Mety i Ray-Bans. Także tu, wiesz, no, my moglibyśmy przegrać to już na starcie wyścigu, ale tak jest nie do końca, bo my oferujemy funkcję, której oni nie mają i de facto no, nie będą w stanie fizycznie tego zrobić. A nasze takie założenie firmy jest takie, żeby to kiedyś zapakować do jednych małych okularów. Jedynie tu chodzi o budżet, chodzi o zespół i o czystą fizykę. Czy będziemy w stanie przeskoczyć prawa fizyki?
To w takim razie, skoro już wspomniałeś o tym, czego byście chcieli w przyszłości, no to nie mogę nie zapytać, to jakie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o Hollow Road?
Plany na najbliższą przyszłość są takie, że chcielibyśmy wprowadzić Hollow Road do jakiejś ilości punktów optycznych, gdzie użytkownicy mogliby przyjechać, zajść z rodziną, przetestować, może nawet zabrać do domu na dzień lub dwa. I oczywiście, jeżeli będą chcieli, mogą to zakupić. My jako firma cały czas szukamy w tym momencie jeszcze inwestorów, prowadzimy rozmowy, bo żeby pójść dalej, żeby to już technicznym językiem mówiąc, zeskalować, to już są potrzebny jest kolejny budżet. Oczywiście my mamy całą listę rzeczy, nad którą moglibyśmy pracować. Ulepszanie software'u, jakieś korekty do hardware'a. Oczywiście kolejnym etapem projektowanie mniejszych okularów. Niemniej jednak no, wszystko opiera się o budżet i albo jego brak. I to zawsze są takie nieprzyjemne hamulce dla de facto małej firmy, którą jesteśmy.
No tak, na stronie trzy osoby są wymienione i to jest cały wasz zespół?
Nie. Mamy osoby jeszcze, które zajmują się i softwarem, i hardwarem, i kontaktami za granicą, mamy naszych udziałowców, którzy też są włączeni. To jest tylko zespół taki, powiedzmy, czysto techniczny, gdzie my mamy tutaj ręce na pulsie i kontaktujemy się z użytkownikami też. No reszta odbywa się jednak poza sceną.
Jasne. To w takim razie, jeżeli kogoś z naszych słuchaczek bądź słuchaczy zaciekawiła idea Hollow Road i chciałby jakoś przetestować, czy to jest dla niego w ogóle, czy jakoś odnajduje się, jeżeli chodzi o korzystanie z tego sprzętu, czy na ten moment w ogóle w Polsce jest możliwość, żeby te okulary przetestować?
No tak, jesteśmy właśnie w trakcie podpisywania z pierwszymi salami optycznymi. Wprawdzie jeszcze przed szkoleniami, bo my musimy również osoby tam pracujące odpowiednio przeszkolić, ale tak, ale obecnie skupiamy się na północnej Polsce, ponieważ jest dla nas dość wygodna lokalizacja. I pierwszym miejscem będzie taki salon przychodnia okulistyczna w Chojnicach. Więc na pewno, jeżeli wszystko pójdzie gładko, jeżeli uda nam się w jak najszybszym czasie przeszkolić ich personel, no to oczywiście będziemy o tym informować na naszych mediach społecznościowych i będziemy też się wszystkich właśnie zapraszać.
A jeżeli ktoś miałby więcej pytań, to jak rozumiem holoroad.eu, holoroad.eu, wasza strona internetowa, i tam można się za jej pomocą kontaktować.
Zawsze jesteśmy dostępni, także ktokolwiek by chciał porozmawiać, czy właśnie zadać nam pytanie, jesteśmy na stronie. Jest WhatsApp i jest formularz do pytań, także naprawdę nie ma problemu z nami się skontaktować.
A potwierdzam, kontakt na WhatsAppie jest szybki, zresztą właśnie za pomocą tej metody do was się odezwałem. No i dzięki temu też dziś mieliśmy okazję porozmawiać na antenie Tyflo Radia o okularach Holoroad. Okulary, w które, przypomnijmy, wkładamy jak na razie iPhone'a. No i dzięki temu osoby słabowidzące mogą sobie wzrok polepszyć.
Ja bym chciał jeszcze tak podziękować wszystkim osobom, które były włączone w ten projekt, plus mojej rodzinie, która mnie zawsze wspierała też, i nie zawsze to szło gładko, nie zawsze jest lekko i przyjemnie, ale są jeszcze osoby, które też nie są bezpośrednio włączone w firmę, a które mają duże zasługi w tym, że w ogóle daliśmy radę wprowadzić to na rynek. I jeszcze tylko jedna rzecz, pozwolę sobie jedno pozdrowienie w języku obcym, jeżeli mogę. Karina, si estás escuchando, quiero que sepas que te extraño y que no puedo esperar a verte. Ktoś słucha z zagranicy, chciałem chociaż parę słów powiedzieć, żeby ktoś zrozumiał.
Ja oczywiście też wykładam się do podziękowań, absolutnie tak. Jeszcze chciałam tylko wspomnieć właśnie, jeżeli chodzi o podziękowania, że też dziękuję wszystkim swoim pacjentom, wszystkim, którzy uczestniczyli w tych naszych badaniach. Wiem, że łatwo nie było. Męczyłam czasami niesamowicie. Kazałam czytać książki, rysować kolorowanki, więc nie było ze mną łatwo, a jednak wszyscy dali radę i serdecznie za to teraz oficjalnie dziękuję.
I ja wam również także bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia, no i oby...
Dziękuję wam bardzo.
I obym miał już okazję za czas jakiś rzeczywiście dostępną wersję aplikacji przetestować. Tego ja z kolei bym sobie życzył, no bo może...
Będziemy w kontakcie.
Jasne. Okej, to w takim razie raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.